Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wskazał jako drogę ekumenizmu modlitwę i nawrócenie. Środowy magazyn rozpocznie relacja z audiencji ogólnej.
Posiadał pewnego rodzaju aparat wrażliwości w sobie, pewien sejsmograf, który wyczuwał, jakie są potrzeby w świecie, ale jednocześnie posiadał pewien rodzaj duchowego kompasu, żeby się nie zagubić w tej ilości różnych potrzeb.
O świętym Wincentym Pallottim, jego życiu i dziele opowie ksiądz Zenon Hanas, wicegenerał księży Pallotynów. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami przez najbliższe 20 minut. Świat cierpi z braku Boga i potrzebuje poznania Jego oblicza. Ale jak ma poznać to oblicze w Jezusie Chrystusie, jeśli my, chrześcijanie, jesteśmy podzieleni, jeśli jeden występuje przeciwko drugiemu? Tylko w jedności możemy ukazać światu oblicze Boga. O ekumenizmie Benedykt XVI mówił podczas audiencji ogólnej. W katechezie przedstawił m.in. jego duchowy wymiar zakładający wspólne nawrócenie i otwarcie się wierzących na Chrystusa.
Obchodzimy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Wiele kościołów i wyznań jednoczy się w tych dniach na wspólnej modlitwie i spotkaniach ekumenicznych. Tegoroczny tydzień modlitw ma charakter jubileuszowy. Wiąże się z setną rocznicą tzw. oktawy modlitw o jedność Kościoła, zainicjowanej w Stanach Zjednoczonych w 1908 roku przez anglikańskiego duchownego Paula Watsona, życzliwie przyjętej przez arcybiskupa Nowego Jorku i papieża Benedykta XV. W 1936 roku katolicki ksiądz Couturier z Lyonu nadał oktawie jedności nowy kierunek skoncentrowany na modlitwie. Sobór Watykański II poświęcił kwestii ekumenicznej specjalny dekret o jedności chrześcijan. Dzięki tym licznym inicjatywom współcześnie ma miejsce wzajemne poznawanie się wspólnot, dyskusje historyczno-teologiczne, dialog ekumeniczny i wiele konkretnych form współpracy. Niemały udział mają w tym Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan i Rada Ekumeniczna Kościołów.
O ekumenizmie Benedykt XVI mówił do obecnych w auli Pawła VI Polaków.
Bracia i siostry, serdecznie was pozdrawiam. Pragnąc jedności chrześcijan, wypełniajcie wskazania świętego Pawła. Zachowujcie pokój, dla wszystkich bądźcie cierpliwi, używajcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Niech Bóg umacnia was te dobre pragnienia i wam błogosławi.
Jesteśmy w sercu Kościoła, zawsze pamiętamy o tej modlitwie, o jedność chrześcijan. Na Śląsku jest dialog ekumeniczny, są spotkania, ta współpraca układa się dość dobrze.
Bardzo się cieszymy, że jest to właśnie tydzień jedności. Tu w Rzymie bardzo jest to widoczne, że Kościół jest obecny na całej kuli ziemskiej. Jest to również okazja do tego, żeby wszyscy, którzy wyznają Chrystusa, jednoczyli się w wierze.
Przybywamy z domu dziecka z Rudnika nad Sanem, który prowadzą siostry Pallotynki. I Ojciec Święty dzisiaj właśnie dokonał błogosławieństwa figury Dzieciątka Jezus, którą czcił nas założyciel, święty Wincenty Pallotti. Dom jest bardzo młody i już od początku, od 2000 roku przewinęło się ponad setka dzieci. Mamy już 17 dzieci w adopcji, a inne dzieci dorastają w naszym domu dziecka. Staramy się im ułatwić przyszłość.
Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisja Światowej Rady Kościołów Wiara i Ustrój zostały laureatami nagrody imienia Paula Watsona. Wyróżnienie przyznano za zasługi obu instytucji w przygotowywaniu i wspieraniu przez ostatnie 40 lat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nagrodę przyznała Wspólnota Franciszkanów Pojednania założona przez księdza Watsona, inicjatora ekumenicznego Tygodnia Modlitw. Wyróżnienia zostaną wręczone jutro w Rzymie na ręce odpowiedzialnych za obie nagrodzone instytucje, kardynała Waltera Kaspera i pastora Johna Gibouta.
Święty od różnorodności. Wyczuwał potrzeby czasów, odpowiadał na nie, ale by nie zagubić się w gąszczu wyzwań, zawsze kierował się duchowym kompasem. Wczoraj Kościół wspominał świętego Wincentego Palotiego, a my dziś postaramy się zaczerpnąć z bogactwa życia i nauczania tego apostoła Rzymu. Pomoże nam w tym ksiądz Zenon Hanas, wicegenerał księży Palotynów.
Nasza polska prowincja i polscy Palotyni, siostry Palotynki również, celebrowali w ubiegłym roku stulecie obecności na ziemi polskiej. To wielkie wydarzenie dla rodziny palotyńskiej. Z tej okazji, ponieważ zaczynamy następne stulecie, chcemy zastanowić się nad tym, co było w przeszłości, ale też pomyśleć o tym, w jaki sposób lepiej moglibyśmy służyć Kościołowi w Polsce i na całym świecie w następnych latach. W związku z tym, żeby opowiadać w ogóle o Palotynach, o siostrach Palotynkach, o rodzinie palotyńskiej, powiedzieć należy, kim był święty Wincenty Paloty, jakie wizje, jakie marzenia, jakie pragnienia nosił w swoim sercu. W kościele mamy do czynienia z różnorodnością świętych. Byli męczennicy, osoby mistyczne, byli wyznawcy, święci, którzy zakładali różne dzieła charytatywne, edukacyjne. Niektórzy spośród nich byli założycielami. Byli to ci święci, którzy pozostawili po sobie grupę, wspólnotę uczniów, którzy byli zafascynowani ich osobą, zafascynowani pewną ideą i wizją, charyzmatem, jak mówimy. Chcielibyśmy mówić dzisiaj o świętym Wincentym Palotim, który pozostawił po sobie grupę uczniów. Na początku dwa historyczne, biograficzne fakty, które sprawiają, że mówienie o świętym Wincentym w sposób krótki i syntetyczny jest dosyć utrudnione. Otóż niektórzy ze świętych założycieli posiadali jasno zarysowany obszar swojego działania, czyli zajmowali się edukacją dzieci, zakładaniem szpitali albo opieką nad ubogimi, czy też pracą w mediach. Odpowiadali w ten sposób na pewne potrzeby danego czasu, potrzeby Kościoła. W przypadku Palotiego właśnie tak nie było. W swojej działalności i w swoich planach nie ograniczał się on do jakiegoś specyficznego obszaru działania. On i jego współpracownicy, księża, siostry zakonne i osoby świeckie, podejmowali bardzo wiele różnych inicjatyw w swoim czasie. I to jest jedna trudność, z którą mamy do czynienia, mówiąc o założycielu. Druga trudność. Wielu założycieli mogło przez wiele lat towarzyszyć swojej wspólnocie, swojemu dziełu. Mogli patrzeć, jak wspólnoty się rozwijają, jak wzrasta liczba uczniów, a następna generacja jakby miała możliwość wspólnego rozeznawania zamysłów swojego założyciela. Pierwsza wspólnota księży i braci, założona przez świętego Wincentego Palotiego, liczyła na początku zaledwie kilka osób. Paloty był świętym, który raczej dał pierwszy impuls, a nie tym, który przez wiele lat kierował swoim dziełem. Mówiąc obrazowo, był raczej siewcą, który siał ziarno, dawał pewne impulsy, a nie ogrodnikiem, który już przycinał żywopłot, który przez wiele lat rósł. Także te dwa historyczne fakty, ten bardzo obszerny zakres jego działalności oraz to, że nie przez wiele lat kierował swoim dziełem, należy uwzględnić, mówiąc o świętym Wincentym Paloty. Przenosimy się zatem 200 lat wstecz. Przez kontynent europejski wtedy przetaczały się wojska napoleońskie po rewolucji francuskiej, przenosząc ideę tejże rewolucji. Polska dopiero co utraciła swoją niepodległość i trwały przygotowania do powstania listopadowego. Przypomnijmy, że rodziła się wtedy tak zwana prasa masowa, czyli powstawała kwestia wolności sumienia, wolności głoszenia opinii, wolności słowa. Rodziła się także tak zwana kwestia robotnicza w Europie. Masy ludzi były bezrobotne, więc to powodowało, że było wiele rewolucyjnych niemalże tendencji na tereny kontynentu europejskiego. I w tej sytuacji mamy do czynienia z jednej strony z pewnym obumieraniem wiary, kiedy wiara jest jakby odsuwana na bok, sekularyzacja postępuje, a z drugiej strony w Kościele widzimy bardzo szybki rozwój dzieł misyjnych. Kościół się rozszerza na terenach misyjnych. I w tym kontekście w 1795 roku, więc w roku, kiedy Polska ostatecznie traci swoją niepodległość, przychodzi na świat w Rzymie święty Wincenty Palotti. Jeszcze wtedy nie przysługiwał mu tytuł świętego. Był Rzymianinem z krwi i kości. Jego rodzice posiadali kilka sklepików na terenie miasta. Rzym liczył wówczas 150 tysięcy mieszkańców. Nie była to zatem jakaś bardzo wielka metropolia. W wieku 23 lat po przygotowaniu Palotti przyjmuje święcenia kapłańskie w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Był kapłanem należącym do diecezji rzymskiej, dlatego to była jego katedra. Zaczyna pracować. Może się to dla nas wydawać dzisiaj dziwne, ale nie zaczyna mieszkać przy kościele, nie zaczyna mieszkać w jakimś kolegium, tylko mieszka nadal ze swoimi rodzicami, ponieważ wtedy księży w Rzymie było bardzo wielu. On był święcony na tytuł stołu swojego ojca, czyli mieszkał po prostu w domu i zajmował się działalnością duszpasterską, apostolską, mieszkając w domu swoich rodziców. Ta działalność była bardzo różnorodna. Proszę mi wybaczyć, że teraz zamienię się w takiego czytającego litanię, ale rzeczywiście warto sobie uświadomić, czym zajmował się młody ksiądz, 20-30-letni Wincenty Palotti. Pracował jako wykładowca teologii na uniwersytecie, m.in. na Uniwersytecie Sapiency też. Przez 10 lat był tam profesorem. Był spowiednikiem i ojcem duchownym w seminarium rzymskim oraz kolegium urbanianum, gdzie mieszkali studenci teologii z całego świata, nie tylko Włosi. Prowadził kursy, regularne kursy dla duchowieństwa, dla sióstr zakonnych i świeckich. Był bardzo poszukiwanym spowiednikiem i kierownikiem duchownym. Organizował pomoc dla biednych i potrzebujących. Zakładał wieczorowe szkoły dla dzieci i dla młodzieży. Bardzo często odwiedzał chorych w szpitalach, więźniów w więzieniach. Zajmował się działalnością wydawniczą, publikował własne dzieła. Najsłynniejsze jego dzieło nosi tytuł Bóg, miłość nieskończona. Wydawał też serię refleksji na każdy dzień dla różnych stanów w kościele, pomoc do rozwoju życia duchowego. Zachowało się ponad 1800 listów, które napisał, a jest to tylko niewielka część, która się zachowała, więc utrzymywał relacje z wieloma osobami w tamtym czasie. Była to zatem bardzo intensywna działalność. Kiedy się czyta jego listy, jak refren powtarza się zawsze wstęp, proszę mi wybaczyć pośpiech, proszę mi wybaczyć, że nie odpisałem, ale nie miałem czasu. Więc widać, jak bardzo dynamicznym był człowiekiem młody kapłan Wincenty Palotti. Dokładnie w wieku 40 lat, po takiej wytężonej pracy w 1835 roku otrzymuje wewnętrzną inspirację, żeby zjednoczyć wszystkie rozpoczęte przez niego dzieła. Zakłada zjednoczenie apostolstwa katolickiego. W tej nazwie ukrywa się najważniejsza idea, którą związana była jego wizja, dzieło jego życia. Była to wspólnota, która miała być złożona z różnych charyzmatów, z różnych powołań. Wspólnota, w której miało być jednoczone działalność apostolska Kościoła. Od tamtego czasu osoba Palotiego jest bardzo ściśle związana z pojęciem apostolstwa. Święci pozostawiają sobie ślady w historii i taki ślad jest związany ze świętym Wincentym Palotim. To stwierdzenie, które dzisiaj jest tak ewidentne, które powtarzamy, że każdy jest apostołem, każdy jest odpowiedzialny za apostolstwo, dzisiaj jest tak oczywiste, ale jako rodzina palotyńska rościmy sobie, że tak powiem, prawa autorskie do tego stwierdzenia, ponieważ to nasz założyciel, święty Wincenty Palotti, jako pierwszy zwracał bardzo mocną uwagę, że każdy w kościele, bez względu na jego stan, na jego powołanie, jest odpowiedzialny za apostolstwo, czyli za szerzenie wiary, nadziei i miłości w kościele. To dzieło rozwijało się, chociaż od samego początku napotykało na wiele trudności. Długo by opowiadać o historii tegoż dzieła. Chciałbym powiedzieć też, że na początku Palotti stworzył pewnego rodzaju plan tegoż dzieła, który widział. Założył 12-stopniową, czy podział na 12 różnych działów pracy w tym swoim dziele. To jest bardzo ciekawa intuicja, którą posiadał nasz założyciel. Nazywał te działy wtedy takim słowem dziwnym włoskim prokurą, prokurami. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest rodzaj dzisiejszych takich wydziałów duszpasterskich czy apostolskich. Jest to bardzo ciekawa myśl, intuicja, żeby dokonać takiego podziału, żeby w jakiś sposób skoordynować lepiej i zjednoczyć działalność apostolską. Te wyzwania, które Palotti chciał wtedy, w tamtym czasie realizować, jednoczenia apostolskich wysiłków Kościoła, które prowadził przez 55 lat swojego życia. Umarł w 1850 roku w Rzymie. Te wysiłki, one stanowią do dzisiaj wyzwanie dla nas w Kościele, bez wątpienia. To, co nazywamy dzisiaj nową ewangelizacją, jest to wysiłek do tego, aby jak najbardziej zjednoczyć wszystkie wysiłki różnych zgromadzeń, różnych grup w Kościele, różnych ruchów, aby nadać im jeszcze większą efektywność, większą owocność. Odpowiedź Palotiego na te wyzwania byłaby taka, że to jest możliwe, ale tylko na bardzo silnym fundamencie duchowości. Wszelkie organizacyjne wysiłki nie przynoszą skutków, jeżeli będą pozbawione tego fundamentu, silnego duchowego fundamentu. Paloti bardzo świadomie używał słowa nie propagować wiary, nie używał słowa propagowania wiary, tylko ożywiania wiary. Jest to bardzo ciekawa myśl, że ożywianie wiary zaczyna się od siebie samego. Nie tylko propagujemy, nie sprzedajemy towar, nie opowiadamy o czymś, tylko ożywianie wiary rozpoczyna się od nas samych. Duchowość Palotiego, ona miała charakter bardzo syntetyczny, to była duchowość syntezy, a nie konfliktowania. W jego pismach bardzo często przewijają się pojęcia takie jak komunikowanie, kooperacja, wspólne działanie, poszukiwanie elementów łączących. Ta duchowość syntezy na dzisiejsze czasy wydaje się również aktualna jak najbardziej. I po trzecie, była to duchowość bardzo szerokiego, nieskończonego patrzenia na rzeczywistość. To słowo nieskończoność Palotti tak często używał, że w zapiskach używał już później symbolu matematycznego, żeby już nie powtarzać tego słowa. Chciał widzieć nieskończoność we swoich działaniach, we swoich pragnieniach, w przeciwieństwie do zawężania i izolowania się od innych. Była to duchowość nieskończoności i to słowo jest dzisiaj bardzo ściśle związane też z Palottim. Palotti, który był człowiekiem bardzo wrażliwym na rzeczywistość, posiadał pewnego rodzaju aparat wrażliwości w sobie, pewien instrument dostrzegania tego, co jest potrzebne w świecie, pewien sejsmograf, który wyczuwał, jakie są potrzeby w świecie, ale jednocześnie posiadał pewien rodzaj duchowego kompasu, żeby się nie zagubić w tej ilości różnych potrzeb, próbował je systematyzować, koordynować, dostrzegać je, dostrzegając wszystkie, nie zapominając o tych, które być może gdzieś tam na uboczu leżą. Więc mówiąc takim językiem bardziej współczesnym, w Palotim dostrzegam takiego rodzaju duchowego sejsmografu, który widział doskonale potrzeby, a z drugiej strony nie gubił się w tym, tylko miał pewną orientację, pewien kompas w dostrzeganiu potrzeb dzisiejszego świata. Palotti nigdy nie opuścił Rzymu, jak przyjeżdżają nasi współbracia do Rzymu, siostry zakonne. Są w stanie w ciągu jednego dnia odwiedzić wszystkie najważniejsze miejsca związane z naszym założycielem, więc nie było to aż tak dużo. Ale jednocześnie był to człowiek, który swoimi wizjami wykraczał poza ten lokalny obszar i wydaje się, że ta cecha duchowości jest dzisiaj coraz bardziej potrzebna.
Do postaci i dzieła świętego od różnorodności powracać będziemy w kolejnych środowych audycjach. Przypomnę, że dziś świętego Wincentego Palottiego pomagał nam odkryć ksiądz Zenon Hanas, wicegenerał księży Palotynów. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.